wszystkich na Akademii Uczczenia Dnia Konstytucji 3 Maja. Witamy wszystkich gości.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. We have a great honor, the Polish Hall today. We have visiting us from the United States Armored Defense University, Admiral Jarosław Ziemiański. And the Admiral is only here for the weekend with fellow general officers from all the allied countries. The United States government selects the top officers from allied countries, only one from each country, to attend this course in Washington, D.C. And Panie Admiral is only here for the weekend, and rather than sightseeing, he's very graciously offered to appear here with us and share this ceremony in uniform, and hopefully later to say a few words of encouragement and importance to the Moje Polonia today. So, Panie Admiral. Serdecznie dziękuję.
I bardzo byśmy chcieli poprosić admirała Ziemiańskiego o parę słów, żeby się przedstawił jeszcze raz i opowiedział.
Panie, panowie, szanowni księża, drodzy harcerze i zuchy, serdecznie dziękuję za zaproszenie na tak szczególną uroczystość, jak uroczystość 3 maja. Dostałem zaproszenie do ambasady Polski w Washington DC, niestety z racji podróży służbowej nie mogłem uczestniczyć, ale jak widać opatrzność mnie czuwała, i jesteśmy tutaj wraz z moją żoną wśród rodaków na ziemi amerykańskiej, z czego nie zmierzę się cieszę. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Może odnośnie krótkiego pokazu ceremoniału morskiego, który zaprezentował pan sierżant Opiński. Świst strachowy oddaje się oficerom marynarki wojennej wchodzącym pod schodzącym z pokładów okrętów wojennych. Czyli moment wchodzenia na traw, przekraczania buty, gdzie czeka oficer dyżurny i schodzenia z okrętu jest sygnalizowany świstem trawowym. Jak się tutaj znalazłem? To nie przypadek, to wymóg programu studiów. Studiuję aktualnie w National Defense University, a dokładnie Eisenhower School of National Security and Resource Strategy. Jest to jeden z koledży, który przygotowuje aktywnych active duty, używając angielskiego języka, oficerów w służbie do pełnienia funkcji doradczych na poziomie strategicznym, bądź to prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, bądź premiera, poprzez ministra obrony narodowej. Dlaczego wybrałem ten program studiów? Bo jest, uważam, naprawdę wyjątkowy. Wcześniej miałem okazję studiować, ukończyć studia w Naval War College w Newport, Rhode Island, 5 lat temu. I zastanawiałem się, czy to nie nadmiar wiedzy teoretycznej, ale po zapoznaniu się z programem i po możliwości sprawdzenia tego w rozmowie z kilkoma admirałami amerykańskimi przekonało mnie, że jednak warto i nie żałuję. Faktycznie program unikalny łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną, czego często na studiach krajowych i zagranicznych brakuje. Także żeby być skutecznym w prowadzeniu polityki państwa, to trzeba stąpać mocno po ziemi i aby to osiągnąć, ten program będzie bardzo pomocny w przyszłości. W tej chwili pod nazwą National Defense University kryje się 5 koledży różnych programowo i różnych, jeśli chodzi o nazwę i obszar akademickiego rozpoznania. Więc innym koledżem jest National War College. Jest typowo koledż przeznaczony dla czynnych wojskowo oficerów. Mój koledż oraz koledż zajmujący się sprawami bezpieczeństwa niekontrolowego, czyli zwalczania terroryzmu światowego. I pozostałe dwa koledzy zajmują się Ameryką Południową, Środkową i wojną cybernetyczną, czyli to, co nas dotyczy w tej chwili. Bezpieczeństwo naszych kont bankowych chociażby, danych osobowych, używając komputerów i techniki online w tej chwili. Także tej chwili jesteśmy w Seattle z dwoma koleżami, czyli jest to 57 oficerów z 53 krajów. Dołączając trzeci koleż, to jest nas około 70 oficerów ze 100 krajów. Także jest to naprawdę szeroki, bardzo szeroki wachlarz doświadczeń. Jaki jest cel? Bo przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie ministra spraw zagranicznych i ministra obrony narodowej Stanów Zjednoczonych. Państwo odpowiadając na to zaproszenie delegują studentów bądź w różnej liczbie, także w przypadku naszego kraju jest to jedno miejsce rocznie dla oficerów. I wśród nas jest w tej chwili 14 generałów bądź admirałów i wielu pułkowników bądź podpułkowników. Także zajmujemy się tym szeroko rozumianym sprawami obronności i sądzę, że z pożytkiem dla krajów, wszystkich krajów, zarówno zapraszającego, jak Stany Zjednoczone, gdzie porównując nasze doświadczenie międzynarodowe z doświadczeniem amerykańskich oficerów, nasze doświadczenie jest większe, jeśli chodzi o staż służby i miejsca pełnienia służby. Także często działamy jako katalizator innego spojrzenia Amerykanów na rzeczywistość na świecie. I sądzę, że to jest pożytkiem dla nas wszystkich. Żeby nie byliśmy, jak to się mówi, nastawieni bardzo wąsko, tak jak przysłowie koń z kałkami na oczach, tylko w jedną stronę zmierzali, że tylko i wyłącznie podejście amerykańskie jest najlepsze, najrozsądniejsze i tylko powinniśmy naśladować bądź kopiować to podejście na świecie. Sądzę, że wielu z nas zmienia to podejście z powodzeniem. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że jestem wśród Państwa dzisiaj.
Dziękuję bardzo. A teraz poprosimy drugą Iwonę, harcerzy, harcerek i zuchy o program.
Upłynęło 222 lata od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, sformułowana na piśmie ustawa zasadnicza. Przepojowa z szczerym patriotyzmem i wolą ratowania upadającej Rzeczypospolitej, ustawa z 3 maja regulowała podstawę prawa i obowiązki ogółu mieszkańców kraju oraz zasady organizacji władzy państwowej.
3 maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał. Sztandarami biało-czerwonymi umaiła się Rzeczpospolita. Umaiły się też pierwszym kwieciem łąki, pola i w ogrodach drzewa. Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny, zgodnym chórem z ludźmi rozśpiewa.
Rozpłynęła się już pieśń radosna głosem erem w ojczystym kraju. Witaj, witaj, majorna rusznico, pojedny 3 maju.
Polska w XVIII wieku pogrążyła się w chaosie wskutek samowoli magnatów i nieudolnych rządów dynastii saskiej. Coraz częściej mieszały się państwa o ścienne wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. W drugiej połowie XVIII wieku rozpoczęły się próby dźwignięcia Polski z zastoju i uczynienia z niej nowoczesnego państwa. Jednak swoboda i samowola szlachecka doprowadziły do samoosłabienia i poddania się obcym wpływom, szczególnie rosyjskim. Dyplomaci rosyjscy i pruscy, wykorzystując obowiązujące prawo zrywania sejmów liberum veto, hamowali wszelkie próby naprawy ustroju Rzeczypospolitej.
Austria, Prusy i Rosja stały się gwarantami wolności szlacheckiej, które rozbijały państwo polskie. Próba naprawy Rzeczypospolitej podjęta przez konfederatów polskich została udaremniona przez wojska rosyjskie i zdrajców. W 1772 roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski, który był wielkim wstrząsem dla narodu.
O moja ojczyzno, płacze serce moje, Austria, Rosja, Prusy, zagarbiły ziemię Twoją. Silną i potężną, wszyscy Cię pamiętamy, co się teraz stało z Twoimi synami. Kłócą się i o Ciebie wcale nie dbają. Czy teraz tym nieszczęściu Cię pamiętają?
Po pierwszym rozbiorze dążenie do reform stawało się coraz silniejsze oraz ogarniało znaczne kręgi społeczeństwa szlacheckiego. Publicystyce przełomu lat 80. i 90. XVIII wieku pojawiły się analizy przyczyn rozkładu Polski i głośne nawoływania o jej naprawę.
Obóz propagujący reform, zwany patriotycznym, dążył do przeprowadzenia pewnych reform ustrojowych, zniesienia kurateli caratu, poprawy stanu obronności państwa drogą powiększenia armii. Nastąpił rozwój oświaty kierowany przez Komisję Edukacji Narodowej.
Przeciwny tym zamierzeniom obóz opozycji magnackiej był wrogi wszelkim reformom i zamierzał nadal opierać się na protekcji rosyjskiej. Król i stronnictwo dworskie dążyło do wzmocnienia władzy królewskiej i powiększenia sił zbrojnych, ale w oparciu o carat. Walka pomiędzy tymi stronnictwami miała się rozegrać na sejmie zwanym czteroletnim lub wielkim, który rozpoczął swoje obrady w październiku 1788 roku w Warszawie. Zawiązano Konfederację Podlaską Marszałków Stanisława Małachowskiego i Kazimierza Nestora Sapiehy. uchwały zrzucające protekcję rosyjską, wprowadzające reformy, były dziełem stronnictwa patriotycznego, na czele którego stał Ignacy Potocki.
Pierwsze postanowienie konstytucyjne zapadały wiosna 1791 roku pod nieobecność dużej liczby posłów opozycji na 346 posłów na sali znajdowało się 150 do 180, pozostali wjechali do domów na Wielkanoc. 3 maja uchwalono ustawę rzędową zmieniającą ustrój Rzeczypospolitej. Przeszła ona do historii pod nazwą Konstytucji 3 maja. Polacy zadali cios śmiertelny planom monarchii pruskiej i rosyjskiej, wyprowadzając dziedziczność tronu i konstytucję lepszą od angielskiej, majowa konstytucja.
Przepojona szczerym patriotyzmem i wola ratowania opadającej Rzeczypospolitej, ustawa z 3 maja 1791 roku regulowała podstawowe prawa i obowiązki ogółu mieszkańców kraju oraz zasady organizacji władzy państwowej. Konstytucja znosiła wolną elekcję. Tron miał przypaść księciu Saskiemu i jego potomkom. Władza ustawodawcza miał stanowić Sejm, głosujący wielkością i wybierany na 2-letnią kadencję. Co 25 lat zamierzano zwoływać Sejm konstytucyjny, mogący zmieniać ustrój.
Władza wykonawcza sprawowała Straż Praw, wspólna dla Polski i Litwy. Odpowiedzialność za naruszenie prawa przeniesiono z króla na ministrów usuwane przez Sejm. Rozszerzono prawa polityczne na mieszczan, a chłopom przyrzeczono opiekę państwa. Konstytucja majowa odrzucała wiele dawnych zasad, które wobec zagrożenia ze zewnątrz stały się dla Polski szkodliwe, a nawet niebezpieczne. Oprócz wolnej elekcji znosiło również liberum veto.
Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Wiwat krzyczcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Taka jest narodu wola, za twych braci i za króla. Obywatel każdy wszędzie, życie swoje włożyć będzie. Wiwat Sejm i naród cały, dziś nam nieba żywot dały. Wiwat krzyczcie wszystkie stany.
Konstytucja 3 maja była dowodem, że Polska weszła na drogę postępu i reform, że Polacy sami znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz głębokiego patriotyzmu i umiłowania wolności. Tymczasem, knując zemstę, umysł cesarzowej nie spuszczał z oka nieszczęsnej Polski, która próbowała stanąć o własnych siłach. Katarzyna rzuciła potajemne sidła, aby w nie odwiecznych wrogów Polski uplątać, przyjaciół zaś jednego po drugim odciągnąć potrafiła.
Thank you. tego kraju. Jeżeli tutaj domu próg, jeżeli serce stąd pochodzi, namiedza śpi czerwony pług, a chleb powszedni tu się rodzi, jeżeli źródła biją stąd, wydawać początek modrej Wiśle, jeśli tu najbliższy ląd, o którym zawsze będziesz myśleć.
Nauczmy się na pamięć tego kraju, litera po literze, dzień po dniu. Co oczy po horyzont ogarniają, co zdarzy się na morze tylko tu. W złocistym lipcu czy zielonym maju, od wschodu słońca aż po nocy cień. Nauczymy się na pamięć tego kraju, jednego na całym świecie, jak własny dzień.